Przed nami kolejna audycja o paragrafie przy kawie. Witają się z Państwem Michał Gornowicz i...
Jakub Zięty.
No właśnie, skoro przed nami kolejna audycja, kolejny temat, kolejny gość, można powiedzieć, nietuzinkowy, radca prawny Marta Kawula, nie tylko wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, ale przecież Marto, jesteś osobą bardzo związaną z naszym środowiskiem akademickim w Olsztynie.
Dzień dobry Państwu. Tak, jestem silnie związana ze środowiskiem akademickim, w szczególności tutaj naszego uniwersytetu, bowiem jeszcze zanim powstał uniwersytet w latach 90. pracowałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej jako pracownik administracyjny w Katedrze Prawa i Administracji, która to katedra była takim zalążkiem obecnego Wydziału Prawa.
To wtedy jeszcze chyba szefem był profesor Jastrzębski, który dojeżdżał do nas z Gdańska.
Tak jest, tak. Pierwszym kierownikiem Katedry Prawa był profesor Bronisław Jastrzębski, który być może nas słucha i którego serdecznie pozdrawiam, którego bardzo dobrze wspominam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą kadrę profesorską, to tak naprawdę wszyscy byli na początku przyjezdni. Był i profesor Sylwestrzak, i profesor Sobczak, był doktor habilitowany pan Andrzej Kabat. On wówczas był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.
No tak. Właśnie, Marta, jak wspominasz tamte czasy, początki obecnego przecież Wydziału Prawa i Administracji, jak to wszystko zaczęło się gdzieś tam kiełkować od podstaw?
To tak naprawdę była praca u podstaw i tutaj profesor Jastrzębski włożył bardzo dużo pracy w to, żeby ta katedra funkcjonowała, zabiegał bardzo o to, żeby pozyskać wykładowców i mniej więcej chyba po roku istnienia katedry uruchomione zostały najpierw studia podyplomowe od semestru letniego. Proszę wybaczyć, ale nie pamiętam dokładnie, który to był rok, czy to był 93 czy 4, ale raczej 4.
Wybaczamy.
A następnie już od kolejnego roku akademickiego ruszyły studia licencjackie na kierunku administracja, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. I ja byłam studentką tego pierwszego rocznika studiów administracyjnych.
Jak po takim czasie wspominasz, bo na pewno ktoś, kto jeszcze wtedy z tobą pracował, teraz to już jest pewnie jakiś profesor, daj Boże belwederski, czy kogoś jeszcze pamiętasz? A jakbyś miał jakieś ciekawe takie informacje, to sprzedamy naszym słuchaczom.
Oczywiście. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to profesor Adam Bieranowski, który wówczas był u nas zatrudniony na stanowisku asystenta jako magister. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wówczas dopiero zaczynał aplikację. Tak samo nie śledziłam kariery naukowej. Ja go zapamiętałam jako doktor Janusz Orłowski. Myślę, że już się rozwinął.
A nie zaczynałaś też z byłym dziekanem Dobkowskim?
To już było później, ponieważ ja pracowałam około 3 lat w tej katedrze, ale później oczywiście, jak studiowałam kierunek prawo, to już kończyłam też na naszym uniwersytecie.
No właśnie, Marta, kawał historii, kawał wspomnień, ale spotkaliśmy się tutaj z tobą nie tylko jako z osobą związaną z naszym środowiskiem akademickim w Olsztynie, ale też przedstawicielką władz naszej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i ekspertem z zakresu upadłości konsumenckiej. Gdybyś mogła nam powiedzieć, czymże ta upadłość konsumencka jest?
Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sytuacji, w której osoby zadłużone, i to zadłużone nadmiernie, bo nie mają środków na to, żeby wykonywać swoje wymagalne zobowiązania. Tak jak mówię, nie są w stanie ich spłacać. W takiej sytuacji mogą złożyć do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie ich upadłości konsumenckiej, którego jakby efektem jest oddłużenie osób albo poprzez ustalenie planu spłaty, czyli przez pewien okres te osoby będą zobowiązane spłacać swoje zobowiązania w kwotach ustalonych przez sąd, bądź też w szczególnych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania takiego planu spłaty.
Świetna robota prawnicza do tłumaczenia, ale może tak trochę prościej dla naszych słuchaczy. Czyli co, mogę narobić długów sobie i później pojedzieć do sądu, złożyć wniosek i sąd mnie oddłuży od ręki.
To zależy, w jaki sposób dojdzie do tej niewypłacalności, czyli w jaki sposób te długi powstawały, bo na przykład w takiej sytuacji, kiedy ktoś sobie, nie wiem, weźmie 10 pożyczek czy tam kredytów i z tą świadomością, że nie będzie w stanie ich spłacać, to sąd może takiej osobie nie umorzyć zobowiązań, bo uzna, że doprowadziła do swojej niewypłacalności celowo albo na skutek rażącego niedbalstwa.
I w praktyce ile takich odmów znasz? Prowadzi sporo tych spraw, więc ja w praktyce znam zero.
Ja też nie spotkałam się jeszcze z taką sytuacją, żeby sąd odmówił umorzenia zobowiązań. Natomiast jeżeli sąd ustali, że właśnie doszło do tej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa, to może wydłużyć czas spłaty tych zobowiązań, bo takim podstawowym terminem spłaty to są 3 lata, czyli 36 miesięcy. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tym rażącym niedbalstwem, może ta spłata trwać przez 84 miesiące.
A powiedz nam proszę, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ta upadłość konsumencka została ogłoszona przez sąd?
No przede wszystkim muszą istnieć wymagalne zobowiązania, które nie są spłacane, bo osoba nie ma środków na to, żeby jakiekolwiek w ogóle zobowiązania spłacać. Jeżeli chodzi o przesłanki, to po prostu istnienie takich zobowiązań. One muszą być wymagalne. Poprzednio obowiązywały takie przepisy, że już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości sąd badał, czy to przypadkiem na skutek właśnie działań celowych bądź tego rażącego niedbalstwa doszło do tej niewypłacalności i kiedyś sąd na tej podstawie mógł oddalić taki wniosek. Natomiast w tej chwili jedyną przesłanką, którą bada, to czy są zobowiązania i czy są, że tak powiem, przeterminowane, czyli nie płacimy ich pomimo upływu terminu.
Czyli jednak to dobra metoda, żeby osoba, która nadmiernie się zadłużyła chwilówkami, uzyskała taką ulgę od sądu, rozgrzeszenie, że teraz możesz zacząć od nowa zaciągać chwilówki.
No taki jest cel.
No
nie to, żeby zaciągać oczywiście. Celem tego postępowania jest oddłużenie takiej osoby. No ja w swojej praktyce dosyć często spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie do tego zadłużenia doprowadziła jakaś sytuacja życiowa. Bardzo często sytuacje zdrowotne. Pojawienie się takiej jakiejś choroby, która po pierwsze uniemożliwiła dalszą pracę, po drugie wymagała kosztownego leczenia, na które zaciągano zobowiązania i w pewnym momencie osoby popadają w tą taką spiralę zadłużeń i jedną chwilówkę spłacały kolejną chwilówką, tak? I doszły już do takiej przysłowiowej ściany i no niestety taki wniosek wtedy o ogłoszenie upadłości składały i zostały oddłużane. To różnie. Czasami były plany spłaty, czasami były to umorzenia bez ustalania planu spłaty, ale to nie tylko, że sobie bierzemy chwilówki i tak jak mówię, robimy sobie długie wakacje gdzieś tam.
Ale, Na Malediwach.
Bardzo, tak, chociażby. Ale bardzo często są to właśnie te sytuacje, gdzie no, życie zmusiło gdzieś tam do zaciągania zobowiązań.
No właśnie, a powiedz nam, jak wygląda interes wierzyciela w tej upadłości konsumenckiej? Bo przecież z tego, co mówisz, oddłużenie polega na tym, że wierzyciel niejako traci prawo dochodzenia w całości roszczenia, które przecież jest wymagalne. Czy tutaj nie ma jakichś protestów ze strony środowisk wierzycieli bankowych, parabankowych?
No, oczywiście te postępowania upadłościowe nie są na rękę wierzycielom, ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć, że w tych upadłościach konsumenckich bardzo często są to osoby, które jakby nie mają majątku już swojego, bo albo wcześniej zostały składniki majątku zlicytowane w egzekucjach komorniczych i częściowo zostali wierzyciele zaspokojeni i ten wierzyciel tak czy inaczej nie ma możliwości dochodzenia przymusowego swojego roszczenia, bo nie ma majątku. Często takie osoby albo są zatrudnione za tak zwaną najniższą płacę, która jest wolna od zajęć komorniczych, więc jak ustali sąd chociażby minimalny plan spłaty, to ci wierzyciele przynajmniej w części odzyskają. Przy czym wierzyciele biorą aktywny udział w postępowaniu upadłościowym, jeżeli zgłoszą swoją wierzytelność do syndykatu. syndyka, bo kiedyś to do sędziego komisarza, teraz do syndyka zgłaszamy wierzytelności i też doręczany jest im projekt planu spłaty, w którym to zawsze syndyk dokonuje analizy sytuacji materialnej, życiowej takiego upadłego i na tej podstawie proponuje, że powiedzmy przez 36 miesięcy ten upadły będzie swoim wierzycielom łącznie płacił 300 zł, czyli tam dzieli się po te 300 zł na wszystkich wierzycieli i wierzycielom też doręcza się ten projekt planu spłaty i oni mogą, a wręcz nawet są zobowiązani do tego, żeby zająć stanowisko. Z kolei też jak mamy już ustalone, wydane postanowienie odnośnie ustalenia planu spłaty, bądź też umorzeniu bez ustalania planu spłaty, to każdy wierzyciel ma prawo wnieść zażalenie od takiego postanowienia. Więc tutaj no, mają jakieś środki i żeby przedstawić swoje argumenty, że jednak no, w ich ocenie to ten dłużnik powinien trochę więcej płacić, aniżeli to, co proponuje syndyk.
A którzy wierzyciele są tacy najbardziej upierdliwi? Dla dłużnika, który chce się oddłużyć, a ten wierzyciel składa wnioski, składa propozycje, mówi, że jednak jego umiejętności pozwalają na zapłacenie więcej niż tych 300.
Tak naprawdę to są jednostki Skarbu Państwa. ZUS, Urząd Skarbowy, to są wierzyciele, którzy, no przynajmniej z mojej praktyki, wynika, że najczęściej składają zażalenia.
Są najbardziej zdeterminowani.
A nie banki?
Banki nie, bardziej firmy windykacyjne, które skupowały wierzytelności od banków. Bo właśnie jeżeli chodzi o banki, to najczęściej już te firmy windykacyjne, tak, którym banki sprzedały wierzytelność, one się najczęściej zgłaszają jako wierzyciele.
A do rozmowy z naszym gościem o upadłości konsumenckiej wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.